Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Moim gościem jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy o kolejnych lockdownach w kolejnych województwach i rodzi się pytanie, czy za 3 tygodnie czeka nas kolejna Wielkanoc z restrykcjami, z zakazami?
W pewnym sensie to zależy od każdego z nas, dlatego że przestrzegając pewnej dyscypliny sanitarnej i przepisów, które obowiązują, mamy szansę, że lockdown nie będzie niezbędny. Natomiast oczywiście patrząc na rozwój epidemii, nie można wykluczać żadnego scenariusza.
Jakiś czas temu, dokładnie 25 lutego, minister zdrowia w naszym studiu mówił, że szczyt zachorowań jest przewidywany właśnie na czas świąt, na przełom marca i kwietnia, tylko że ten szczyt zachorowań miał wynosić wtedy średnio 10-12 tysięcy tygodniowo. No to znaczy, że dziennie miało być 15, nawet 16 tysięcy. My już dawno te prognozy przekroczyliśmy.
To prawda, widzimy cały czas utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie procent zachorowań, czy liczbę zachorowań na COVID-19. Ja oglądałem różne modele matematyczne, które miały przewidywać i przewidują rozwój tej pandemii. Natomiast niestety dynamika rozwoju COVID-19 jest i zmienne, które mają na nią wpływ, jest na tyle duża, że realizują się te gorsze scenariusze. Tak jak powiedziałem, od każdego z nas zależy, jak ta epidemia będzie się nadal rozwijała.
Panie ministrze, to jak wygląda ten najgorszy, bo jak się okazuje, te najgorsze są zwykle najbardziej wiarygodne, scenariusz na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie?
Ja nie chcę prowadzić takich dywagacji. Najlepiej oddać tutaj głos naukowcom. Natomiast to, że może być znacznie gorzej, jest faktem, bo wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów. Na południu od polskich granic liczba tych zakażeń była o wiele większa. Jakbyśmy proporcjonalnie przekładali to na realia polskie, no to są to liczby o wiele większe niż te, z którymi mamy do czynienia w naszym kraju. Mam nadzieję, że do tego u nas nie dojdzie.
Panie ministrze, jedyne co w tej sytuacji tak naprawdę mnie teraz interesuje w sprawie tych prognoz, to jest to, że po roku od wybuchu pandemii my ciągle nie wiemy, co nas czeka, ja już nie mówię za pół roku, ale nie wiemy, co nas czeka za 2 tygodnie. Nie mam nawet pretensji do ministra zdrowia, który jest ekonomistą. Mówię, że trudno nawet mieć pretensje do ministra zdrowia, który jest ekonomistą, tylko jednak, panie ministrze, no, czy nie jesteście w stanie tego jakoś przewidzieć, nie jesteście w stanie, mając naukowców, mając epidemiologów, mając lekarzy, mając matematyków, nie jesteście w stanie tego przewidzieć?
My jesteśmy w stanie przewidywać pewne scenariusze, natomiast natura cały czas jest w pewnym sensie nieprzewidywalna, przynajmniej nie do końca przewidywalna. Ja widziałem w ostatni weekend takie ciekawe porównanie dotyczące zmian decyzji podejmowanych przez poszczególne rządy, chyba we Włoszech, w Austrii, w Niemczech. Było porównanych kilka krajów Unii Europejskiej i z tego porównania wynika, że wielokrotnie zapowiedzi, plany zmieniały się, bo poszczególne rządy musiały dostosowywać się do rozwoju epidemii. Podobnie jest w Polsce. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy mogli wszystko zaplanować. Niestety natura, w tym wypadku epidemia i jej rozwój, są cały czas nie do końca przewidywalne. Dlatego
panie ministrze, rozumiem też, że trudno planować.
Scenariusze staramy się dostosowywać.
Rozumiem, że trudno planować w sytuacji, w której koncerny farmaceutyczne co jakiś czas ogłaszają, że dadzą nam mniej szczepionek niż obiecywali. AstraZeneca ma dostarczyć do Polski ponad 500 000 szczepionek mniej niż planowano.
Tak, przechodzimy teraz do programu szczepień, jak rozumiem. Natomiast ja zwrócę uwagę, że dzięki temu programowi sytuacja jest i tak relatywnie lepsza, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitali, dlatego że jeszcze jesienią, kiedy mieliśmy do czynienia z drugą falą, epidemii kilkadziesiąt tysięcy osób z personelu medycznego było wyłączone przez zachorowania. Dzisiaj przez to, że zaszczepiliśmy w pierwszym rzędzie właśnie personel medyczny, odsetek tych absencji związanych z chorobą na COVID-19 jest o wiele mniejszy, a w konsekwencji dużo więcej lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych może pracować z chorymi. Natomiast rzeczywiście trudno jest planować i realizować zgodnie z planem Narodowy Program Szczepień w sytuacji, kiedy producenci szczepionek co chwila nas zaskakują albo opóźnieniami, czy zmianą terminu dostaw, albo zmianą wielkości tych dostaw, jak ta, o której pan redaktor
Panie
powiedział.
Panie ministrze, chwali pana właśnie niemiecki Die Welt, jak czytam, że minister Dworczyk zasługuje na szacunek, a Polska wyprzedza w szczepieniach Niemcy. Chwali pana były minister zdrowia Marek Balicki, tylko że to wszystko to jest trochę marna pociecha dla nas i dla mnie, dla naszych słuchaczy, bo zastanawiamy się po prostu, czy i kiedy będziemy mogli się zaszczepić? Czy naprawdę te zapowiedzi, że od kwietnia będzie szczepionek więcej, są realne, czy też one są tak samo realne i wiarygodne jak obietnice AstraZeneki?
Takie słowa, o których pan mówi, oczywiście są miłe, natomiast one są kierowane, tak to rozumiem, do wszystkich osób, które w bardzo dużym zespole zajmują się przygotowaniem i realizacją Narodowego Programu Szczepienia. Przede wszystkim należą się też personelowi medycznemu, który prowadzi te szczepienia. Natomiast jeżeli chodzi o realne dostawy szczepionek, ja wierzę w to, że rzeczywiście one będą kilkakrotnie większe niż w pierwszym kwartale. Firmy, trzeba sobie to wprost powiedzieć, farmaceutyczne, które produkują szczepionki, no mają dzisiaj bardzo dobry od strony biznesowej czas i są same zainteresowane, żeby jak najwięcej szczepionek sprzedać, wywiązać się ze swoich
Może
zobowiązań.
Może i są zainteresowane, ale AstraZeneca nie dostarczy, jak już powiedzieliśmy, 500 000 szczepionek i to pytanie pozostaje cały czas otwarte. Czy rzeczywiście od kwietnia będziemy mogli szczepić szybciej, czyli więcej?
Od strony organizacyjnej jesteśmy na to przygotowani. W tej chwili jeszcze zmieniamy pewne rozwiązania organizacyjne, które wejdą w życie w kwietniu, po to, żeby te moce przerobowe, mówiąc kolokwialnie, czyli żeby wydajność punktów szczepień była większa. Złożyliśmy projekt poprawki do ustawy, która spowoduje, w tym tygodniu przyjmie ją Sejm, mam nadzieję, to spowoduje, że kwalifikować do szczepień będą nie tylko lekarze, tylko tak jak w innych krajach również inni przedstawiciele personelu medycznego, więc w konsekwencji gotowi będziemy na pewno na duże przyspieszenie. Czy dotrą szczepionki? Wierzę w to, że tych szczepionek będzie dużo
Panie
więcej.
To ostatnie pytanie o szczepionki.
Będzie 15 milionów, to oczywiście nie wiem.
Panie ministrze, to ostatnie pytanie o szczepionki. To jest pytanie o to, czy definitywnie odrzucamy szczepionkę chińską i szczepionkę rosyjską. Senator Chybicka z Platformy Obywatelskiej, pani profesor Chybicka, bo to profesor medycyny, powiedziała, że ona, gdyby była ministrem, zezwoliłaby na to i zapytała ludzi, czy chcą być szczepieni szczepionką chińską, szczepionką rosyjską.
No tak, nie wszystkie pytania można rozstrzygać w drodze referendum, tudzież badania opinii społecznej. Zresztą jeżeli do niej byśmy się odnosili do takich badań, to Polacy w kilku badaniach wykazali bardzo daleko idącą sceptycyzm, bardzo daleko idący sceptycyzm co do użytkowania szczepionek, czy to chińskiej, czy to rosyjskiej. Natomiast ja pragnę przypomnieć a propos planów rządu, że my po pierwsze tak, analizujemy cały czas różne scenariusze, natomiast szczepionki zamówione są na poziomie 100 milionów sztuk. I teraz jeżeli nastąpi rzeczywiście od drugiego kwartału znaczne przyspieszenie, no to na pewno te 100 milionów szczepionek wystarczy nam, żeby zaszczepić wszystkich Polaków, którzy wyrażą zainteresowanie przyjęciem szczepionki przeciw COVID-19.
Dalszy ciąg rozmowy nie tylko o szczepieniach, o tym, czy Polska Służba Zdrowia wytrzyma tę trzecią falę koronawirusa, ale także o polityce, o funduszu odbudowy w Sejmie, do którego potrzeba 2/3 głosów, czyli także opozycji, o tym, czy Daniel Obajtek jest kłopotem dla rządu, ale jeszcze o wielu innych sprawach. O odprawach dla górników, o tym wszystkim na rmf24.pl i winteri.pl, czyli w internetowej części naszej rozmowy, do której już zapraszam. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. To panie ministrze, to rzeczywiście przejdźmy do polityki. Najpierw właśnie fundusz odbudowy. Fundusz odbudowy to jest europejski fundusz, który ma pomóc państwom Unii wyjść z pandemii, a właściwie gospodarce tych państw wyjść z pandemii. Do tego, by go głosować, potrzeba jest zgoda, no inaczej, do tego, bo on wszedł w życie, potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. W Polsce takie fundusze, tego typu decyzje przyjmował dotychczas parlament większością 2/3 głosów. Czy teraz też tak będzie?
No, nie do końca, dlatego że my mamy różnego rodzaju ratyfikacje. Pan redaktor mówi o ratyfikacjach takich aktów prawnych, które przekazują część kompetencji, do tej pory kompetencji organów krajowych, jakimś organom czy podmiotom międzynarodowym. My dwukrotnie mieliśmy, o ile pamiętam, do czynienia z taką sytuacją. Po pierwsze, jeśli chodziło o referendum wejścia do Unii Europejskiej, po drugie, jeśli chodzi o traktat lizboński.
Nie,
teraz
panie,
nie mamy
się,
do czynienia
no to pan
trwałe,
myli się, panie ministrze. Panie ministrze, w lipcu 2018 roku, czyli nie tak dawno, była decyzja Rady Europejskiej w sprawie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego i trzeba to było przyjąć. Polska przyjmowała to właśnie w ten sposób, że 2/3 głosów w Sejmie, 2/3 w Senacie. Tak samo w styczniu zeszłego roku, to całkiem niedawno przecież, decyzja Rady Europejskiej wydałoby się o błahej sprawie, bo o umowie handlowej z Australią, ale ona też była w ten sam sposób przyjmowana w Polsce. 2/3 w Sejmie, 2/3 w Senacie. Czy
Panie redaktorze,
tak
ja nie jestem prawnikiem, a tym bardziej ekspertem od prawa europejskiego. Mogę powtórzyć, że 2/3 głosów wymagają te akty prawne, które przekazują trwale część kompetencji instytucji państwa polskiego organom międzynarodowym, w tym wypadku Unii Europejskiej. Według mojej wiedzy, jeśli chodzi, a tutaj chodzi o tak naprawdę jednorazowe zaciągnięcie pewnych zobowiązań. W związku z tym, według mojej wiedzy, ta ustawa, bo będzie ta ratyfikacja odbywała się przy pomocy ustawy właśnie, nie będzie wymagała tej większości 2/3 głosów, będzie zwykłą większością głosowania.
Ma pan rację, nie jest pan konstytucjonalistą i nie wie pan do końca, jak to się przyjmuje. Profesor Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że to powinno być właśnie przyjęte w ten sposób, jakim wspominałem, czy na podstawie artykułu 90 Konstytucji. To on zakłada właśnie 2/3, ale wie pan, 2/3 to jest 307 posłów w Sejmie, no i oczywiście 67 senatorów. Rozumiem, że dlatego rząd tego nie chce robić w ten sposób. I jeszcze jedno. Pan powiedział, że potrzebne jest, że to tak naprawdę tylko wtedy, gdy przekazywane są kompetencje. Otóż nieprawda. Artykuł 89 Konstytucji mówił, że ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga zgody wyrażonej, jeżeli dotyczy na przykład znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. I tutaj mamy właśnie taką sytuację. Otóż ten fundusz odbudowy zakłada, że dług Unii Europejskiej będzie uwspólnotowiony, czyli to będzie wspólny dług.
Panie redaktorze, myślę, że najlepiej o takich kwestiach rozmawiać z fachowcami. Ja mogę namawiać do zaproszenia pana profesora Karskiego, który jest wybitnym prawnikiem, specjalistą od prawa europejskiego.
Jasne, jest europosłem
z takimi
PiS-u.
Osobami warto prowadzić dyskusję. Ja tak jak powiedziałem, nie jestem prawnikiem, przekazuję informacje i wiedzę, którą posiadam. Być może właśnie prawnicy
będą
toczyć w tej sprawie spór.
Dobrze, to panie ministrze, to powtórzmy to jeszcze raz. Zwykłą większością, zwykłą ustawą w Sejmie chcecie to przeprowadzić, tak?
Tak, według mojej wiedzy w tej chwili planowane jest głosowanie zwykłą większością ustawy ratyfikującej.
Ale jeżeli nawet tak ma być, to kto wam dostarczy tych głosów, bo Solidarna Polska mówi my nie.
Po pierwsze, mam nadzieję, że wszyscy członkowie Zjednoczonej Prawicy i nasze koleżanki, nasi koledzy z partii koalicyjnych dadzą się w merytorycznej dyskusji przekonać do tego, żeby poprzeć tą ważną ustawę, dlatego że...
No ale panie ministrze, bądźmy poważni, Solidarna Polska w tej chwili...
Będzie to największy zastrzyk środków europejskich, który trafi do Polski. Przepraszam, przerwałem panu.
Nie, ale panie ministrze, bo Solidarna Polska już tyle razy pytani przez dziennikarzy, posłowie, politycy tej partii tyle razy już zapowiadali, że nie ma naszej zgody, że trudno oczekiwać, że teraz użyjecie jakichś magicznych sztuczek i oni dadzą się przekonać. Straciliby kompletnie wiarygodność.
Tu nie chodzi o magiczne sztuczki, chodzi o merytoryczną dyskusję. No, pewne decyzje, czy dojście do pewnych decyzji, czy rozwiązań wymaga czasu i rozmowy. I wierzę, że będzie tak w tym przypadku. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że są inne formacje polityczne, które również deklarują wsparcie dla tej ustawy. No, między innymi przedstawiciele Lewicy, o ile pamiętam, w zeszłym tygodniu wypowiadali się właśnie w duchu takim, że będą głosowali za tą ratyfikacją.
No dobrze, ale jeżeli i nawet Paweł Kukiz...
Jest postawa zrozumiała, dlatego że tak jak powiedziałem, to jest jeden z... Nie, to jest chyba największy zastrzyk.
Ale jeżeli nawet Paweł Kukiz, panie pośle, panie ministrze, jeżeli nawet Paweł Kukiz i Lewica pozwolą wam przyjąć tę ustawę, to po pierwsze rodzi się pytanie, czy przyjmie ją Senat, a po drugie rodzi się inne pytanie. Co w tej sytuacji z jednością koalicji? Jeżeli w tak ważnej, pan to podkreśla już parokrotnie w czasie tej rozmowy, jeżeli w tak ważnej sprawie wasz koalicyjny partner głosuje przeciw, to co to za koalicja? To jest koalicja co? W obronie posad w takim razie wyłącznie?
To jest koalicja partii, które traktują się wzajemnie po partnersku, które mają wspólny fundament ideowy, ale różne koncepcje, ale miewają różne koncepcje w różnych kwestiach, między innymi nawet tak ważnych jak ta, o której w tej chwili dyskutujemy. I nie ma w tym naprawdę nic nadzwyczajnego,
to jest jednak nadzwyczajne, bo różne partie. Ale panie ministrze, jeżeli w sprawie detalicznej, jeżeli w sprawie drobnej macie inne zdanie...
To nie jest sprawa drobna.
No właśnie chciałem powiedzieć, jeżeli w sprawie drobnej macie inne zdanie, to jest zrozumiałe. Natomiast pan wielokrotnie w tej rozmowie podkreślał właśnie przed sekundą również, że to jest bardzo ważna, fundamentalna sprawa. Jeżeli fundamenty was różnią, to przepraszam, to się różne domy buduje.
Panie redaktorze, taka sytuacja, gdzie mamy do czynienia z różnicą czy z rozbieżnością, która podkreślę, mam nadzieję, że zostanie jeszcze rozwiązana w drodze dialogu, ale mamy pierwszy raz do czynienia z tak jakby w różnicy zdań w tak poważnej sprawie. Niemniej, powtórzę znowu, no na tym polega właśnie koalicja, że współpracują ze sobą partie, które się trochę od siebie różnią.
Panie ministrze, czy Paweł Kukiz już zadeklarował poparcie dla rządu w trudnych sprawach? Pytam o to, bo czy Paweł Kukiz już zadeklarował poparcie dla rządu w trudnych sprawach? Pytam o wyniki jego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.
Nie mam takiej wiedzy, to są rozmowy na poziomie politycznym, partyjnym. Ja nie jestem członkiem kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, więc po prostu nie mam wiedzy.
Pan nawet nie interesuje pana, czy Paweł Kukiz będzie was popierał. Tak po prostu
interesuje mnie to. Interesuje mnie to bardzo, podobnie jak interesuje mnie jak największe poparcie dla wszystkich inicjatyw rządowych, bo stabilna większość dla każdego rządu jest bardzo ważna. No to tylko proszę... po prostu w tej konkretnej sprawie nie mam wiedzy.
Nie wie pan, czy Paweł Kukiz was poprze. A czy może pan wie w takim razie, czy te obietnice, że w waszym Nowym Ładzie, jak po rooseveltowsku nazywacie swój program, będzie również ta propozycja, o której mówiono, żeby kwota wolna od podatków wzrosła do 30 tysięcy złotych dla każdego, nie tylko dla posłów.
Mamy szereg rozwiązań korzystnych z punktu widzenia większości
Polaków. Jezus Maria, błagam pana, nie takimi tekstami
do
ludzi.
Natomiast będziemy je prezentować. Będziemy je prezentować w najbliższą sobotę. Myślę, że pan redaktor też byłby zaskoczony, gdyby 5 dni przed prezentacją tego ważnego dokumentu wyszedł jakiś poseł czy minister Prawa i Sprawiedliwości i zreferował go na antenie, nawet tak ważnej rozgłośni jak RMF.
Czyli pan odmawia odpowiedzi na to pytanie?
Bardzo precyzyjnie i zwięźle pan to ujął.
No dobrze, panie pośle, to jest zrozumiałe. Tak wie pan, to jest coś takiego, jak się... No dobrze, zresztą poczekamy, bo... Pochwalicie się, rozumiem, wieloma, znaczy inaczej, znowu obiecacie gruszki na wierzbie. Czy w tym planie odbudowy, który wy będziecie prezentować, w tym Nowym Ładzie, wspomnicie na przykład o moim ulubionym programie Mieszkanie Plus? Bo wiem, budujecie te Mieszkania Plus i budujecie już właściwie każdy 5 ziemi zabudowaliście tymi mieszkaniami. To gdzie nie spojrzeć macie Mieszkania Plus? Głównie korzysta z nich co prawda Daniel Obajtek, ale okej, niech będzie, że na
wypowiedzi
początku...
Wypowiedzi pana redaktora, nie dość, że złośliwe, do czego już przywykliśmy, bo też często są zabawne, ale nie dość, że złośliwe, to są jeszcze głęboko niesprawiedliwe.
Mhm.
Te opowieści
o gruszkach
tak na wierzbie, panie redaktorze, właśnie traktuję jako niesprawiedliwą ocenę naszych działań.
A jak wyszedł wam program?
Nam się zrealizować wszystkich planów i to jest jasne.
A jak wyszedł wam program Mieszkanie Plus?
Ale rozmawiajmy też o faktach, tak? Obniżka podatków, CIT z 19% do 9%, PIT 0 do 26 roku. Dla wszystkich, również dla pana, obniżka o 1% PIT-u i tak dalej, i tak dalej. No, proszę nie mówić, że Prawo i Sprawiedliwość obiecuje wyłącznie gruszki na wierzbie, bo zgodzę się z panem, że niektórych
panie planów... Panie ministrze, nie powiedziałem, że wyłącznie gruszki na wierzbie, bo parę razy tu podkreślałem na tej antenie, że parę rzeczy zrobiliście, tak jak obiecaliście.
Parę, rzeczywiście malutkich parę. Największe programy solidarnościowe i społeczne, obniżki podatków, o których rozmawialiśmy i szereg rozwiązań.
Ale panie ministrze, no naprawdę... panie ministrze, czy pan pozwoli... Dobrze, panie ministrze, może... Tak. Wie pan, akurat zarzucanie mnie, że ja nie widzę, że na przykład coś zrobiliście dobrze, jest głęboko niesprawiedliwe, dlatego że ja staram się dostrzec to, co zrobiliście dobrze. Ale jestem też, mam wrażenie, w tej chwili jedynym, który się dopytuje o Mieszkanie Plus. To był potężny program gospodarczy i społeczny zarazem, który obiecaliście, który miał zrewolucjonizować polski rynek nieruchomości z jednej strony, a z drugiej strony dać młodym ludziom dostęp do mieszkań. I co? No i nico. Po wielu latach zapowiedzi nie ma tego. Pamięta pan słynny program Za życiem, o który teraz męczę cały czas posła Cymańskiego? Nie jesteśmy w stanie od pani minister Maląg, którą serdecznie zapraszam po raz kolejny już do naszego programu, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się od pani minister Maląg, ile to pieniędzy poszło na program Za życiem, który obiecywała Beata Szydło. To są właśnie także wasze realia. Program Za życiem, który nie wiadomo... jak jest realizowany i Mieszkanie Plus, z którego, jak powiedziałem, korzysta chyba wyłącznie Daniel Obajtek.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o Mieszkanie Plus, to rzeczywiście pierwotnie zakładanych celów w tej perspektywie czasowej, którą sobie ustalaliśmy, nie udało się osiągnąć, ale jeżeli pan mówi, że nic w tej sprawie się nie zdarzyło, to nie jest prawda, dlatego że zostało wprowadzonych szereg rozwiązań, które uprościły procesy inwestycyjne i w ostatnich kilku latach mamy absolutnie
ostatnio było 16 tysięcy mieszkań.
Wyniki, jeśli chodzi o oddawane mieszkania do użytku, nowe mieszkania
nie ma
do
to nic wspólnego z programem.
Się nic nie stało,
ale nie ma to nic wspólnego z programem Mieszkanie Plus.
Proszę.
Mówię, że to, że oddaliśmy więcej mieszkań do użytku, my, Polacy, bo tak naprawdę nie my rząd, nie ma nic... Nie,
deweloperzy, którzy działają w oparciu o porządek
nie ma
prawny,
to nic wspólnego z programem...
i uchwalany przez większość parlamentarną. Panie... I to jest, panie redaktorze, ściśle ze sobą powiązane, dlatego
panie
że
ministrze,
program
ale to nie
Mieszkanie
ma nic
Plus
wspólnego
nie
z Mieszkaniem Plus.
Tylko, że
no
nagle się pojawiają z kosmosu mieszkania, tylko że budujemy porządek prawny, tworzymy porządek prawny, który umożliwia, ułatwia funkcjonowanie firmom i osobom, które chcą budować mieszkania i domy i dzięki temu więcej tych mieszkań i domów każdego roku powstaje.
Nie, panie ministrze, pan nie wie, o czym pan mówi. Rozumiem, że się pan tym programem nie interesuje i nie zajmuje, ale ja akurat się tym interesuję. Ja mam gdzie mieszkać. Interesuje mnie to tak naprawdę dlatego, że chcę zobaczyć, jak wygląda realizacja waszych obietnic. Pan o tym nic nie wie niestety, panie ministrze, więc zostawmy to, żeby pana nie pogrążać. Nie, bo pan nie wie, pan nie ma pojęcia, ile mieszkań oddano w czasie programu Mieszkanie Plus i dzięki niemu. Wie pan o tym?
Nie, o szczegółach no właśnie, oczywiście tego programu nie wiem, natomiast czytałem ostatnio materiał dotyczący liczby mieszkań oddawanych w ostatnich ciągu ostatnich 3 lat.
Tak, tyle samo co Zagierka, tak, wiem o tym.
Nie tyle samo co
Zagierka. Ale akurat to prawda, tyle samo co Zagierka.
W stosunku do poprzednich lat nastąpiło wyraźne zwiększenie.
Ale akurat to prawda, tyle samo co Zagierka, niech się pan
nie
oburzy.
No to być może, pan ma na pewno bardziej precyzyjną wiedzę.
Tak, bo ja się tym interesuję, pan nie i to nas różni. Panie ministrze, to może pan się interesuje czym innym. Może interesuje się pan na przykład odprawami dla górników. Szef Górniczej Solidarności mówił, że będzie to 120 tysięcy złotych netto dla każdego odchodzącego z zawodu górnika. Czy pan może potwierdzić tę informację?
Nie, namawiam do rozmowy o wysokości odpraw górniczych na przykład z ministrem Soboniem, który prowadzi negocjacje z górnikami i on ustala szczegóły porozumienia.
No ale podobno ta kwota już padła, jest na stole. Czy pan może to potwierdzić?
Panie redaktorze, nie chcę potwierdzać kwestii, co do których nie mam 100% wiedzy, a w tej sprawie nie mam takiej wiedzy.
To w takim razie teraz pytanie inne. Nie o wiedzę, tylko o pewien pogląd. Otóż Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest waszym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Senator Jan Filip Libicki w naszym studiu powiedział, że jeżeli go przekona jego kolega Bartłomiej Wróblewski, że będzie niezależny, to on gotów jest go poprzeć w Senacie. To może pan przekona naszych słuchaczy i mnie, że poseł Wróblewski...
Ja znam pana posła Wróblewskiego jako...
Że poseł Wróblewski jako rzecznik praw obywatelskich będzie zupełnie niezależnym od rządu.
Znam pana posła Wróblewskiego od kilku lat i poznałem go jako osobę niezwykle uczciwą, osobę, która nie boi się bronić swoich poglądów. Jeżeli pan pyta o niezależność, czy też o właśnie obronę swoich poglądów czy przekonań, dawał temu niejednokrotnie wyraz, głosując inaczej niż Klub Prawa i Sprawiedliwości.
A w jakich to sprawach głosował inaczej niż Klub Prawa i Sprawiedliwości? Jakież to poglądy Bartłomieja Wróblewskiego są tak istotne, że głosował inaczej niż wy?
Wydaje mi się, że na pewno jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, to raz. Poseł Wróblewski prezentował
stanowisko
niż
trochę
większość
zwierzęta.
Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale też nie chciałbym się na tym skupiać, bo to jest pewien dodatkowy element, który właśnie osoby poddające w wątpliwość tę niezależność, tak jak przed chwilą pan redaktor, można jakby na marginesie o tym wspomnieć.
Natomiast panie pośle, nie, no to ja zupełnie, panie ministrze, to jest bardzo proste pytanie, no przecież gdyby Platforma Obywatelska chciała swojego posła wystawić na rzecznika praw obywatelskich, to pan szydziłby, kpił i oburzał się na zawołanie, że to jest łamanie wszelkich zasad i prawideł, że jeszcze nigdy tak nie było, żeby poseł zostawał rzecznikiem i tak dalej, i tak dalej.
Teraz o ile pamiętam, w przeszłości zdarzało się, że czynni politycy przechodzili...
Zostawali rzecznikiem praw obywatelskich? To proszę mi powiedzieć, kiedy tak było, bo była... Pani Irena Lipowicz była posłanką i to przez lata, ale hen dawno, w latach 90.
Okej, ja nie powiem, że znajdziemy przykład jeden do jednego. Natomiast powtórzę, znając pana posła Wróblewskiego, znając jego uczciwość i pryncypialność, jestem przekonany, że jeżeli obejmie taką funkcję, jeżeli zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, będzie ją wykonywał rzetelnie i obiektywnie.
Panie ministrze, czy 98,7% to dużo czy mało?
Dużo.
To jest procent zgodności głosowań Bartłomieja Wróblewskiego z Klubem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale czy jakąś przesłanką do tego, aby zostać rzecznikiem praw obywatelskich, jest głosowanie inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość?
Nie, panie pośle. Panie ministrze, to jest tylko odpowiedź na pańskie argumenty, że wy przecież pokazujecie nam posła Wróblewskiego, który wielokrotnie,
nie,
jak pan mówił,
ja
głosował inaczej niż wy.
W pierwszym rzędzie, więc... przepraszam bardzo, to było wypowiedź uzupełniająca, bo w pierwszym rzędzie powiedziałem, że znam go jako uczciwego i pryncypialnego polityka, który odważnie broni swoich przekonań. Tak
ale,
powiedziałem.
Ale panie,
a potem
panie
na pana
ministrze,
pytanie
dobrze.
Uzupełniające dopowiedziałem, że dał temu wyraz w głosowaniach, w których głosował inaczej niż
panie
większość parlamentarna, co w dzisiejszych czasach jest dosić rzadkim zdarzeniem, dlatego
98,
że kluby parlamentarne
1,3 głosowań. Tyle razy poseł Wróblewski głosował inaczej niż PiS i to jest dowód na jego niezależność. Panie ministrze, jeszcze jedno. Ja naprawdę ani teraz, ani nigdy nie zarzucałem posłowi Wróblewskiemu nieuczciwości. Ja tylko pokazuję, że to jest krew z krwi i kość z kości PiSu. I to jest pytanie, czy akurat czynny polityk Prawa i Sprawiedliwości, albo jakikolwiek inny, to jest idealny kandydat na rzecznika praw obywatelskich.
Uważam, że poseł Wróblewski jest dobrym kandydatem i mam nadzieję, że uzyska poparcie.
I tę argumentację rozumiem. Fakty są przeciwko mnie, trudno. Ja uważam,
nie,
że jest
panie
świetny
redaktorze,
i
wcześniej starałem się być może nieudolnie wytłumaczyć, dlaczego nie. Uważam, że warto poprzeć kandydaturę pana posła
panie
Wróblewskiego.
Panie ministrze, ale również za,
na końcu
również
pyta
za to
pan
pana
mnie
kochamy. Naprawdę,
o krótką odpowiedź, to w sposób krótki odpowiadam.
Że jest świetny, no i już. I o co ci Mazurek chodzi, jest świetny.
Nie, jest niezależny, potrafi bronić swoich przekonań, ma odpowiednie kompetencje merytoryczne. No o tym wszystkim mówiłem wcześniej. Natomiast
panie ministrze,
pana to nie przekonuje. No to na koniec wypada mi tylko podsumować moje wcześniejsze,
panie ministrze, już raz
długie, z panem, przekonujące pana wystąpienie.
Ja już raz z panem rozmawiałem o tym, że jak na pieniądze, które pan zarabia, to jest stanowczo za mało, jak na to, co pan musi wygadywać. Więc proszę pana, niech pan się oszczędza. Pan jest po chorobie. Niech pan się oszczędza. No. Po co pan takie rzeczy...
Dziękuję bardzo za troskę, panie redaktorze.
Po co pan takie rzeczy mówi, ludzie się będą śmiali. Panie ministrze, dobrze, to zostawmy politykę, która rzeczywiście powoduje, że czasami trudno zachować, jak widać, powagę. Ja chciałbym wrócić do spraw covidowych i tak naprawdę do jednego fundamentalnego pytania. To jest pytanie o perspektywę. To znaczy taką... Ja wiem, że oczywiście pan mi sam to powiedział, że wasze przewidywania są o tyle utrudnione, że nie wiemy, ile będzie szczepionek, nie wiemy do końca, jak będzie przebiegał rozwój epidemii, ale dobrze, zostawmy to na sekundę. Przepraszam, dostałem właśnie bardzo zabawnego SMS-a. Pan chyba też dostał jakiegoś zabawnego SMS-a, bo pan się uśmiecha.
Ja jestem pozytywnie nastawiony do dzisiejszego dnia, panie redaktorze.
Panie ministrze, zupełnie poważnie w takim razie, to też, bo wie pan, bo ja każdego pytam jakieś optymistyczne wiadomości. Brak mi ich ostatnio jakoś. Oprócz tego, że Robert Lewandowski strzela gola za golem i Niemcom strzela, to oczywiście jest fantastyczna informacja. No niemniej jednak pytanie o perspektywę jest bardzo ważne. To jest pytanie, jak będzie wyglądała majówka i jak będą wyglądały nasze wakacje. Innymi słowy, czy naprawdę już możemy liczyć na to, że od maja będzie lepiej, tak jak obiecywał profesor Horban, jak mówił minister Niedzielski?
Wierzę, że z każdym miesiącem będzie lepiej. Nakładają się na to dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka trochę naturalna, na którą mamy mniejszy wpływ, czyli etap epidemii. W związku z tym ta trzecia fala będzie za jakiś czas się kończyła, ale to, co jest jakby szalenie istotne i co na pewno będzie miało duży wpływ na sytuację pandemiczną, to jest rozwijający się program szczepień. Widać po tych grupach, które zostały już zaszczepione, tak jak właśnie przedstawiciele zawodów medycznych, czy nawet część seniorów powyżej 70 roku życia, że dzisiaj te osoby trafiają rzadziej do szpitala, rzadziej...
Dobrze, panie ministrze, hop, hop. Tu ziemia.
Na tej podstawie wierzę, że będzie z każdym miesiącem coraz lepiej i wierzę, że w trzecim kwartale wszyscy Polacy, którzy będą chcieli przyjąć szczepionkę, będą już zaszczepieni i to nam pozwoli do powrotu do normalności.
Czyli od lipca jest trzeci kwartał. No dobrze, panie ministrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego, optymistycznego dnia.
Do widzenia, dziękuję.